Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Lech Pilarski, dzień dobry. Który generał najbardziej odznaczył się w wojnie obronnej 1939 roku? Do końca nie da się tego rozstrzygnąć. Zbyt wiele nieporównywalnych warunków trzeba byłoby uwzględnić. Niewątpliwie jednak zapamiętaliśmy generała Franciszka Kleberga. Między innymi dlatego, że dowodził w walkach obronnych najdłużej ze wszystkich innych generałów. Do 6 października 1939 roku. Jak do tego doszło? O tym w rozmowie z profesorem Adamem Czesławem Dobrońskim. Witam pana.
Witam również.
Jeden z najlepiej wykształconych wojskowo generałów, bardzo długo na bocznym torze, bliski mi, bo artylerzysta. Ja co tak prawda jest. Szkoły w cesarstwie nie kończyłem, ale skończyłem wyższą szkołę artylerii również, a urodził się w 1888 roku w Tarnopolu w rodzinie wojskowego.
Tak, ale tu musimy poświęcić moment na takie ciekawostkę, bo to była rodzina, jak się okazuje, pochodząca ze Szwecji. Ten taki tam pra-pra-pra.
No, jakiś wiking taki. Znaczy w sumie to w czasie potopu.
Tak, w czasie potopu był jeńcem. Był jeńcem i został. I na tyle się zasymilował, że dziadek generała wziął udział w powstaniu styczniowym. Ale pozostała na przykład pisownia, stąd też nie popełniali mi błędu i piszmy przez 2 E to nazwisko. Był też katolikiem bardzo przykładnym, jak tam gdzieś czytałem.
A matka miała francuskie nazwisko Couche. No taka wielonarodowa rodzina, ale jednak bardzo mocno polska.
A co ciekawe, to się osiedlili na Kresach, bo urodził się w Tarnopolu. Później też jego kariera ciągle wracała jakby na Kresy.
No, miał brata wojskowego, bo ojciec generała. Przeznaczył
ojciec
swoich synów na
wojskowy. Był również wojskowym, tylko w armii austro-węgierskiej. Także tam zasłużył się też wysokich stopni.
Pułkownik.
No chyba.
Kiedy przeszedł na tak zwaną pensję, czyli na emeryturę. Wracając do naszego generała. W rodzinie wojskowej, w związku z tym kariera również była mu wróżona, owa wojskowa. I no, bardzo zasłużył się, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy.
Porządna matura w Wiedniu. Potem już wybierał szkoły wojskowe. Trafił do podobnież najlepszej w ogóle w Europie takiej szkoły wyższej wojskowej, jak to ma Akademii Wyższej Wojskowej z Klauzewicem jako jednym z profesorów. Niestety nie skończył jej, bo wybuchła pierwsza wojna światowa. Rozpoczął karierę frontową. Szybko znalazł się w Legionach, gdzie nie był pierwszoplanową postacią. To tak można,
ale był sztabowcem klasycznym. Był sztabowcem. W dzisiejszych warunkach można by powiedzieć, że był znakomitym logistykiem.
Natomiast znów trzeba o takim małym incydencie powiedzieć, ale znamiennym, charakterystycznym. Bo w 1918 roku zawiadomił swoich przełożonych, że zmienia narodowość z austriackiej na polską. W związku z tym karnie wysłano go na front we Włoszech. No ale przeżył tę przygodę.
A to trudny front, bo przypomnijmy, tak na tym froncie ponad 1 200 000 żołnierzy jednak poległo.
Tak, tamte walki toczyły się między innymi w Tyrolu, w ogóle.
W górach.
To były szczególnie krwawe.
Potem epizod w Wojsku Polskim, bo cały czas generał był związany z legionami, współtworzył je, był sztabowcem, udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Też raczej właśnie na tyłach, można powiedzieć. Ale chociaż był w legionach, to nie był piłsudczykiem. To też znamienne. Podczas przewrotu majowego opowiedział się, tak jak powinien porządny oficer się opowiedzieć po stronie legalnej władzy, czyli przeciwko Piłsudskiemu. Może i to też trochę spowolniło.
Tu zaważył epizod poznański, czyli silne tendencje endeckie, bo przecież i był tam w sztabie tamtejszego dowództwa okręgu. Był także szefem 14. Dywizji Piechoty, czyli dowódcą.
Tak. Ale w ogóle stronił od polityki. I w związku z tym, mimo że nie był Piłsudczykiem, że w maju się zachował fatalnie, generalnie to nie był
sekowany.
Nie był sekowany jakby. Nie był, na przykład został dowódcą 29. Dywizji Piechoty w Grodnie, czyli już...
Ale stosunkowo później, bo miał długi okres, kiedy gdzieś na tych bocznych torach funkcjonował. Ja tu wyczuwam owo sekowanie, że nie awansował, bo wskazywaliśmy, że miał dobre szkoły za sobą. Był wysyłany także do głównej szkoły wojennej we Francji. Tam też studiował. Czyli to zaplecze teoretycznie wojskowe miał bardzo dobre.
Ale się cieszymy, tak tutaj my regionalnie się cieszymy, że trafił do Grodna, bo trzeba przypomnieć, że w Grodnie znajdowało się dowództwo trzeciego DOK, czyli dowództwo okręgu korpusu numer 3. To był duży okręg, Wilno podlegało też i Białystok również.
I Brześć. Czy nie do końca?
Nie, Brześć później miał... Brześć się wydzielił na odrębne dowództwo okręgu numer 9. Natomiast w tym białostockim była między innymi w Grodnie 29. Dywizja Piechoty. W jej skład wchodził sławetny 81. ten
pułk,
tak. I wchodziła też 41. pułk Suwałk. Też do 29. Dywizji Piechoty. Także tu te powiązania były. Można powiedzieć, Kleber był blisko już Białegostoku i miał zwierzchnictwo pewne nad garnizonem białostockim, wtedy, gdy tu u nas generałem był Kmicic-Skrzyński.
Muszę powiedzieć, że będąc dowódcą okręgu, generał Kleberg musiał co roku oceniać konie, które były wtedy mobilizowane, tak jak współcześnie mobilizowane są SUWy albo wozy terenowe. Wtedy to były konie i każdy właściciel koni zmobilizowanych musiał o nie odpowiednio dbać i co roku odbywał się przegląd owych koni. Oceniano, w jaki sposób gospodarz o te konie dba i najlepszym wręczano dyplom. I mam taki dyplom z podpisem generała Kleberga.
Ale to robiono nawet przegląd też wozów, bo do taborów potrzebne były wozy.
No tak, sam koń to mógł ewentualnie kawalerzystom posłużyć. Natomiast jeśli miał spełniać funkcje taborowe, no to musiał mieć cały osprzęt, czyli wóz. A zatem generał Kleberg, związany z naszym regionem, bo przecież dowodził dowództwem okręgu, chociaż niektórzy mówią, że raczej w tej części administracyjnej niż wojskowej.
Tak, logistyczno-administracyjny dzisiaj byśmy powiedzieli. No ale była to już władza taka administracyjno-wojskowa i nad Białymstokiem, nad garnizonem.
Czyli musiał zapewniać wojskom, które podlegały, odpowiednie zaopatrzenie, środki pieniężne i tym podobne rzeczy, paliwo, żeby były możliwe ćwiczenia, no i rekrut.
Także był i łączność, i środki komunikacji, no i całe życie garnizonowe, a przecież ono było bardzo bogate w Białymstoku. 42 słynął z tego, miał teatr, miał biblioteki, miał...
Klub wojskowy.
No, z czego nie było. Jagiellonia przecież wyrosła.
No właśnie. Ale jednak był na stanowisku administracyjnym, nie tak, na stanowisku bojowym.
Polowym, jak się mówiło.
Czy polowym. No. Bo tutaj między innymi pod koniec dwudziestolecia międzywojennego w okręgu, to dowódcą takim bardziej polowym był Olszyna Wilczyński.
Gdy przygotowywano od marca 1939 roku plan wojny z Niemcami, to Kleber nie został obsadzony w pierwszej kolejności na tych stanowiskach.
No, siedział na ławkach rezerwowych, tak?
Na stanowiskach obserwacyjnych. Chociaż, jak gdzieś tam wyczytałem, był przygotowywany do dowodzenia na szczeblu operacyjnym, ale śmigł nie dał mu armii żadnej czy samodzielnej grupy operacyjnej. Dopiero zrobił to 9 września.
No właśnie, bo początek września 1939 roku zmienił wszystko. Całą rzeczywistość wojskową. I w związku z tym część generalicji, która była na tej ławce rezerwowych, musiała siłą rzeczy przejść do napadu.
Znaczy śmigły musiał, można powiedzieć, zabezpieczać otwarte przestrzenie i zaczął organizować obronę na wschodniej Małopolsce. I tam właśnie i Sikorski się w pewnym momencie znalazł. No i znalazł się właśnie nasz bohater, tym bardziej, że był wówczas w Brześciu. No Brześć to była twierdza przygotowana do obrony, ale też nie była to aż tak silna twierdza. Dwa dni się w sumie broniła. Natomiast to już sam generał doprowadził do tego, że powstała grupa operacyjna, samodzielna grupa operacyjna.
No właśnie, bo na początku prawie drugiej dekady września zaczęto tworzyć te samodzielne grupy operacyjne, chociaż na naszym terenie funkcjonowała samodzielna grupa operacyjna NAREW. To tam stworzono owe Polesie.
Tak. Z tym, że ta samodzielna grupa operacyjna powstała już po 17 września, więc doszedł jeszcze ten drugi faktor, czyli drugi przeciwnik i trzeba było, już nie było jakby łączności, Warszawa okrążona, zamknięta, trzeba było samemu jakby tu sobie radzić. I generał wykazał się dużym talentem, dużym zmysłem też takim organizacyjnym, bo pościągał do tej grupy wszystkie nadające się jeszcze do walki, jakby oddziały, pododdziały, służby, także i skopistów, także tam trafiła nasza kawaleria z naszych dwóch brygad suwalskiej i podlaskiej, bo przecież ona się przebijała po tym...
Część sił kawaleryjskich została w Puszczy Białowieskiej, ale część dotarła do grupy operacyjnej.
I przeszła na te tereny na południe od Bugu, a głównym jakby terenem operacyjnym dla Kleberga było Polesie. Czyli to właśnie od Brześcia po Pińsk i wzdłuż Bugu. I miał już sąsiada z prawej strony niestety. Tak nawiasem mówiąc...
Czyli z jednej strony miał Niemców, a z drugiej strony Sowietów.
I tak nawiasem mówiąc, to pierwsze miał zwycięskie, jego grupa miała zwycięskie pierwsze potyczki właśnie z Sowietami. To nie były duże bitwy, ale jak się za bardzo podsunęli, to ukarał ich.
Skarcił, jednak dał po łapach. A za chwilę powiemy o dalszych losach samodzielnej grupy operacyjnej Polesie i generała Franciszka Kleberga.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest dzisiaj profesor Adam Czesław Dobroński. No, wracamy do naszego bohatera, generała Franciszka Kleberga. Mamy już drugą połowę września. Z jednej strony atakują nas Sowieci, z drugiej cały czas jednak w stronę Brześcia postępują Niemcy. Już generał Franciszek Kleber pokazał Sowietom, że nie tak łatwo będzie, no ale zdawał sobie sprawę, że tam dużo nie zwojuje.
Ale taki ważny moment, bo gdy Śmigły, jak wiadomo, 17 zbierał się
do wyjazdu za granicę,
to także zaproponował Klebergowi, ponieważ nawet samolot do Pińska wysłał, żeby Kleberg opuścił Polskę. I wtedy jest taki cytat, można by tu gdzieś zacytować, nawet chyba mam, to może zacytuję, bo to ładnie brzmi. Wojna jest przegrana, ale honor żołnierza nie jest przegrany. Mam żołnierzy pod swoją komendę i nie opuszczę ich. To jest właśnie wypowiedź Kleberga z 17.
I to jest taka wielka dedykacja, którą przekazujemy za pośrednictwem naszej anteny wszystkim współczesnym wojskowym. Polityka polityką.
Awanse awansamy, pagony, że tak powiem, pagonamy.
Ale honor oficera, żołnierza jest najważniejszy.
I tutaj Kleberg był takim solidnym, że tak powiem, w tym względzie. I dalej, jeszcze jedna cecha, bo jak mówiłeś, że czy był najlepszym dowódcą z września, czy był najlepszym generałem, to jakby zostawmy nierozstrzygnięte to pytanie, ale dodajmy, że tylko generał Kutrzeba, Tadeusz Kutrzeba w Poznańskim, dowódca Armii Poznanie i właśnie Kleberg przeprowadzili duże operacyjne działania zaczepne. bo jednak wszyscy pozostali jakby ulegli tej
naciskowi
realności. No wiadomo, tak, że przewaga była ogromna, że trzeba było się wycofywać. Ale w tym wycofywaniu się Kleberg szukał, tak jak Rasowy, z dużym poczuciem humoru, ale i z dobrym wyszkoleniem dowódca, okazji do ofensywy.
No jednak to jego wykształcenie wojskowe dało sobie znać, bo ponoć nawet żołnierzom dawał czytać dzieła Guderiana o wojnie błyskawicznej, wojnie manewrowej, i sam, podobnie jak generał Kutrzeba, ten manewr stosował.
Tak, ale w ogóle tu, skoro przyrzekłeś o jego relacjach z żołnierzami, to trzeba koniecznie podkreślić, że to był jeden z tych nietypowych chyba niestety generałów II Rzeczpospolitej, który tak bardzo cenił sobie jakby kontakt z żołnierzem. Troskę o żołnierza. Jest dużo relacji, opowieści, jak potrafił wyjeżdżać do żołnierzy na ćwiczenia, gdzieś tam na manewrach, rozmawiać, pytać, czy wyżywieni, czy zadowoleni. To świadczy też o jego klasie, jego takim mentalności.
Poznać po tym najlepszych dowódców, że mają bardzo dobry kontakt z żołnierzami, bo jeśli popatrzymy na to, co otaczało generała Stanisława Maczka, to zafascynowanie tym dowódcą przez wszystkich jego żołnierzy. Podobnie było z Kleberczykami, ale bo do dzisiaj przecież...
jeszcze, my jako białostoczanie pamiętajmy o generale Nikodemie Suliku.
No właśnie.
On też miał taką renomę takiego dobrego ojca żołnierzy. Wymagał, ale wszystko, co mógł, starał się im zabezpieczyć, jak mówią wojskowi, uczynić. Także i to Kleberg też.
I powracam do tej myśli, bo współcześnie Kleberczycy, czyli wszyscy ludzie związani, czy jego weterani, czy później już rodziny, ten sposób, no, czy próba, chęć upamiętnienia generała, te wszystkie działania, które były podejmowane, do tego za chwilę wrócimy, to też świadczą o tym, że jednak był znakomitym dowódcą i żołnierze go cenili.
Ja pamiętam swoje wizyty w Kocku, jako ten ówczesny szef.
To może podsuńmy, panie profesorze, ten front, generale historii. Ten front pod Kock, no bo dawał już Sowietom po łapach.
Więc generał, tak żeby to teraz przybliżyć słuchaczom, żeby wiedzieli, gdzie jesteśmy, to cofając się w kierunku na południe, no to był ten kierunek jakby oczekiwany wcześniej, a potwierdzony tak zwanym przedmościem czy przyczółkiem.
Czyli z Polesia na przedmoście.
Jednak tam była, sądzona będzie szansa jeszcze okrzepnąć, zatrzymać się i tam do pomoc francuska dotrze. Więc spychany był swoim wojskiem, ale cofając się z tym wojskiem, po pierwsze, tak jak już powiedzieliśmy, przejmował wszystko, co się tam pokazało, w tym przekazie naszych kawalerzystów. A i gdy się jednak okazało, że...
No, Sowieci nas zaatakowali. Tak,
że droga na południe jest odcięta, to wtedy podjął nowy plan zwrotu na zachód i celem było pójście z pomocą Warszawie.
Ale około 28 września to już nie za bardzo miało sens.
No nie, to taka decyzja podjął 22 września, kiedy jeszcze Warszawa się broniła. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście Warszawa kapitulowała, to zmienił niejako to założenie, mówiąc o pójściu w Góry Świętokrzyskie i rozpoczęcia partyzantki.
Czyli tak, z jednej strony tak z okolic Kolna Hubal wędrował w Góry Świętokrzyskie, tutaj z drugiej strony z południa.
Z wojskiem dwie dywizje, tak ogarniając te jego pułki, grupy, bo to bardzo różnorodna była terminologia.
No tak, między innymi doszedł do magazynów w okolicach Siedlec, tam przejął te zapasy i jednak tutaj duży nacisk niemiecki nastąpił.
I żeby, bo to rozumiem, że czas biegnie szybko, to w tym cofaniu się cały czas pamiętał o tym, że wojnę wygrywa się natarciem, a nie manewrem, a nie obroną.
A nie obroną.
I między innymi pod Kobrynem jest taka, to nie sam może Kleberg, ale jego dowódca Epler, pułkownik Epler, przeciwstawił się dywizjom z
Guderiana.
Te sławetne 19 korpus, to ci, co przez Wisłę,
przez Bóg.
Przez Wiznę się przedarli, potem i przez Bóg. A oni dali im tam szkołę, kurczę. No. I
dwie dywizje niemieckie nacierały, uderzył na jedną, poturbował ją i później przeciwstawiał się drugiej.
Potem też takie ładne karty między innymi Włodawa. No ale to już dojdźmy do Kocka, bo rzeczywiście pod Kockiem, jak się okazało, już i dalszy marsz na zachód jest zablokowany. Niemcy mieli na tyle swobody. Już i,
no bo oni już byli w Brześciu, weszli wokół, od północy.
Już nie było silnych związków polskich, że zmobilizowali siły, żeby zablokować Kleberga. I stąd też ta bitwa, ostatnia mówimy bitwa, od 2 do 5, chociaż kapitulacja to właściwie 6 już październik. Ale znów bitwa manewrowa. Bo tam też, bo właśnie to, co też tu wspomniałeś, że tam 13 dywizja zmotoryzowana, więc jakby silniejsza jakoś, na pewno silniejsza jakościowo od polskich, pierwsza się pojawiła i z nimi Kleberczycy sobie znakomicie poradzili. Oczywiście były krwawe walki, niestety wyczerpywała się amunicja, ale to ta walka z 13 dywizją zakończyła się uderzeniem polskim i Niemcy, ta 13 ich z generałem Ottonem, poszła w rozsypkę. Uciekali tyle, że Polacy nie mogli już prowadzić pościgu, bo...
Żeby ich dobić, jak to
tak,
mówią.
Tak, żeby ich dobić. A musieli tak zrobić, bo zbliżyła się następna dywizja, 29. To jest właśnie ta myśl operacyjna. To jest ta umiejętność w najcięższych warunkach, w najbliższych tych. No i o samej bitwie pod Kockiem to chyba wiemy już dosyć dużo.
Cztery dni trwały te walki, bardzo ostre.
I to tak do wyczerpania amunicji właściwie. Bo bitwa pod Kockiem była bitwą do końca wygraną, chociaż to tak było, że nielogicznie, bo zakończyła się kapitulacją polską, ale zakończyła się kapitulacją, gdy zabrakło przede wszystkim amunicji.
Kiedy trzeba było
najważniejsze, kiedy zabrakło już
oszczędzać żołnierzy.
I wtedy jest ten sławetny rozkaz, który kiedyś był w podręcznikach. Nie wiem, czy on jest.
Ale jednym zdaniem, może zacytujmy ów rozkaz.
No może fragment. Nawet, może koniec, co? Ale początek też jest dla nas miły, bo na początku tego rozkazu jest tak. Żołnierze z dalekiego Polesia, z nad Narwi, z oddziałów, które się oparły demoralizacji, zebrałem was pod swoją komendą, by walczyć do końca. I tutaj opisuję właśnie, jak to teraz już jest. Jesteśmy otoczeni i końcówka świadcząca o tej także mentalności, osobowości generała. Dziękuję wam za wasze męstwo i waszą karność. Wiem, że staniecie, gdy będzie potrzeba. Jeszcze Polska nie zginęła i nie zginie. A więc to też jest ten cały przejaw optymizmu chwili.
No ale jednak bycie wiernym tej dewizie, że honor jest tylko jeden.
Jak się czyta pamiętniki żołnierzy, to trudno sobie jakby zrozumieć, że ci żołnierze kapitulując czuli się zwycięzcami. Bo w wojnie okazali się lepsi od Niemców.
Upamiętnienie generała krótko, bo musimy zmierzać do finiszu.
Sporo, chociaż
PRL-u za bardzo też.
Wiedzą z przykrością, że teraz jest już inni bohaterowie się nam nasuwają. Natomiast ja chcę wspomnieć swoje wizyty w Kocku. Tam też było niezwykle przyjemnie patrzeć jak samorząd, jak ludzie. Po prostu oni chcieli, oni doprowadzili do tego.
Pamiętają o generale.
Że z Boki Kocka, musimy... generała sprowadzono do Kocka. On tam jest ze swoimi żołnierzami.
Tak jak Anders pod Monte Cassino.
Tak jest.
To jest fantastyczne. Trzeba powiedzieć, że generał nie dożył 1945 roku, bo zmarł w niewoli
zmarł
na serce.
Tak serca, tak widocznie przeżywał bardzo te swoje
uwięzienie
i to bezczynność, no bo w obozie najgorsza była bezczynność.
Dziękuję pięknie za spotkanie.
I pamiętajmy, że generał Kleberg miał wiele powiązań z naszym regionem.
No właśnie, będziemy o tym pamiętać, będziemy generała wspominać i taka uwaga na marginesie, jeśli państwo słyszycie różnorodne opinie o współczesnych generałach, to również trzeba je brać z dużą dozą powątpiewania, bo jak wskazuje historia generała Franciszka Kleberga, to co mówiono o nim i to co zrobił w 1939 roku, to było coś fantastycznego.
Jeszcze jedno dodam. I trzeba pytać żołnierzy, co myśli o swoim dowódcy.
I to jest najważniejsze. Dziękuję pięknie. Naszym gościem był profesor Adam Czesław Dobroński. Za tydzień kolejne spotkanie o 18.05 na antenie Radia Białystok. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.